Witam Was serdecznie. Dzisiaj mam przywilej głosić Wam słowo, ale zanim będę głosił, chcę Wam przedstawić naszego przyjaciela, Ryszarda Juchnika, który przyjechał nas odwiedzić, z którym często usługiwałem proroczo. Człowiek niesamowicie obdarowany. Dzisiaj jest starszym zboru w Konstantynowie Łódzkim. Pomaga tam w pracy, mieszka w Łodzi. Chcę, żebyśmy wysłuchali tego, co nam chce powiedzieć, tak? Proszę Cię, Ryszardzie.
Dzień dobry, kochani. Rozumiem, że już mogę zdjąć maskę. Jak mam Wasze pozwolenie, to dziękuję bardzo. Dziękuję za to miłe wprowadzenie. Słuchajcie, ja mam jednego syna, jedynaka, za mało, ale on mówi, że ma drugiego ojca i to jest brat Ryszard Krzywy. Bo rzeczywiście Bóg użył Ryszarda, dar łaski mu danego do tego, żeby mój Mateusz mógł być wyratowany z przeróżnych, trudnych losów w swoim życiu, z uzależnień. Wczoraj to wspominał, przez WhatsAppa się połączyliśmy, bo nie mógł przyjechać, ale wspominał, jak Bóg mu dopomógł, z jakich trudnych rzeczy go uwolnił. Przywożę Wam serdeczne pozdrowienia i od mojego syna, całej rodziny w tej chwili, bo już ma i żonę wspaniałą, i wspaniałą córeczkę. Serdecznie pozdrawiają Was wszystkich, pastorzy, na Twoje dłonie, ale też Wam bezpośrednio wszystkim przekazuję, ale też od naszej społeczności w Konstantynowie, od pastora Czarka Kolasy i również od drugiego zboru w Pabianicach, gdzie też jest pastorem. Kochamy Was bardzo. Tęsknimy za Wami, zwłaszcza ci, którzy tutaj już kiedyś byli, ja już kiedyś byłem i tak naprawdę czuję się bardzo dobrze, chociaż szczerze mówiąc troszkę jestem jak pod wrażeniem, że jestem na bardzo uroczystym zgromadzeniu. Ta przestrzeń do góry, ta świadomość wieków przed nami, ale przed nami jeszcze wieczność, więc jest jeszcze miejsce na wiarę. Słuchajcie, jak się modliłem, Ryszard mi odstąpił troszkę swego czasu, antenowego tutaj, wewnętrznego, i żeby zostawić Wam to, co najlepsze, tego Boga, który uczynił pewne rzeczy w moim życiu. Wierzę, że Bóg położył mi na serce pewien temat. Może nie jest to temat taki bardzo przyjemny, bo jest to temat, co się dzieje wtedy, kiedy jesteśmy w trudnym miejscu w swoim życiu, kiedy nie jest nam wygodnie, kiedy Bóg jakby zdaje się zniknął. Ryszard może poświadczyć, że ja już nie raz byłem w takich miejscach, ale Bóg ze mną był, słuchajcie, i przekazał mi pewne rzeczy, które pomogły mi i wierzę, każdemu człowiekowi mogą dopomóc. Kiedyś znajdowałem się w bardzo trudnej sytuacji. Była zaatakowana nie tylko jedna strefa. Czasami jesteśmy zaatakowani, zdrowie może być zaatakowane, co może być? Finanse, rodzina, różne rzeczy, prawda? Poczucie samowartości, czy tożsamości w Bogu, w Panu Jezusie. Ja tam byłem zaatakowany w kilku różnych miejscach. Byłem zaatakowany i zdrowotnie, ledwo co powłóczyłem nogami, wyglądało to bardzo groźnie, serce nie wytrzymywało. Byłem zaatakowany od strony rodziny, która w większej części była nienawrócona. Byłem zaatakowany przez odrzucenie tej rodziny, ale też przez podział, który szedł bardzo mocno przez rodzinę. Byłem zaatakowany w pracy, którą miałem od Boga, gdzie wprawdzie byłem jednym z dyrektorów w takim zarządzie trzyosobowym, ale byłem najsłabszym dyrektorem. No i to teraz się nazywa mobbing, prawda? Ale to jest nacisk, słuchajcie, na człowieka. Nacisk z trzech stref. I ja robiłem to, co my wszyscy uczymy się robić. Wierzyć, że Bóg jest. Że to pomoże człowiekowi. Że nie machnął ręką. I pamiętam, słuchajcie, pewnego razu, kiedy modliłem się z płaczem przed Bogiem, bo cała moja dusza była poraniona, słuchajcie. Nie było miejsca, gdzie nie było tego cierpienia w moim życiu. Gdzie by się nie zwrócić, jest cierpienie. Jest jakby Boga nie było. Ale kiedy się wtedy modliłem, zobaczyłem wyraźnie obraz przedstawiający małe dziecko. 3-4-letnie może. Też zapłakane, tak jak ja byłem zapłakany. I też patrzące do góry w stronę nieba. I jeszcze jedna rzecz. To dziecko miało na swojej małej główce troszkę zbyt dużą czapkę kapitańską. Tak jak kapitanowie, z białym otokiem, biała czapka kapitańska. I patrzyło do góry. Widać było, że spodziewa się, że z góry przyjdzie pomoc dla dziecka. I widziałem, słuchajcie, niebo jakby się zaczęło otwierać i widziałem, że w niebie, słuchajcie, potężna dłoń zaczyna się wyciągać nad tym miejscem, gdzie to dziecko było. I ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem, że ta potężna dłoń, widać było, że jest blisko tego dziecka, ale w niebie. I zaczęła nakładać białą rękawiczkę. Też bardzo długą, nie krótką, tylko ramię też było przeodziane w tą białą rękawiczkę. I ja patrzyłem się w zadziwieniu, co się będzie działo. I zobaczyłem, słuchajcie, że to dziecko po pewnym czasie patrzenia z płaczem, ale z oczekiwaniem, nagle zmarszczyło czółko, buźka w podkówkę, widać już zmartwione, przestało patrzeć do góry, nachyliło się i zobaczyłem, że tuż przy nodze tego dziecka leżało kilka kamieni. Wzięło jeden kamień i cisnęło w stronę nieba. I jeszcze raz wzięło kamień, obróciło się i rzuciło w stronę nieba. A później odwróciło się od tego miejsca, gdzie była dłoń, wzięło taką małą zabawkę. Kiedyś to na odpustach sprzedawali. Taki motylek podpycha się przed sobą. Pamiętacie, słuchajcie? Kto widział? Pomachajcie do mnie. Ja to pamiętam. Sprawdzam, ile ja mam lat, ile osób z nas pamięta. Teraz to już chyba tego nie widać. Motylek popycha się na patyku, kółka się kręcą, motylek z swoimi skrzydełkami tak łopocze. I poszło przed siebie, słuchajcie. I ja pytam się, Boże, wiem, że to Ty. Ale wytłumacz mi tą sytuację. I Bóg mi wytłumaczył. Tym dzieckiem jesteś Ty i każdy z Was, moi dzieci, jesteście moimi dziećmi. W trudnych sytuacjach, takich jak jesteście tutaj, macie jedno zagrożenie, jedno tylko zagrożenie. To zagrożenie mówię Ci, żebyś wiedział, jak masz postępować. Spójrz, ten chłopczyk ma czapkę kapitańską na głowie i ty masz. I każdy człowiek ma prawo decydować o swoim życiu. Każde prawo ma popłynąć w jedną stronę, w drugą stronę. Nawet jeśli narodziłeś się wczoraj w Bogu, masz duchową czapkę kapitańską. Masz prawo zadecydować, w którą stronę pójdziesz. I te dziecko to byłeś ty i każdy z moich dzieci. Wtedy, kiedy oczekujecie na moją pomoc, musicie wiedzieć, że zawsze, zawsze, zawsze ja szykuję się do działania. Nie ma takiej osoby, nie ma takiej sytuacji, że ja nie wyciągam swojej dłoni i właśnie ubieram swoją niebiańską, białą, czystą rękawiczkę, żeby działać w sposób dla mnie właściwy, niekoniecznie dla was. Będę działał. Obiecuję każdemu z was, nie zostawię, nie porzucę, nie zapomnę w tej sytuacji. Choćby ludzie to uważali za niemożliwe lub nieważne, ja będę działał. Ale jakie jest zagrożenie? Ten chłopczyk po pewnym czasie przestał oczekiwać na moje działanie. I ponieważ nie może być próżni w życiu człowieka duchowej, musiał czymś moje działanie zastąpić. I przeszedł na poziom naturalny, żeby zagoić swoje serce, które w życiu musi być jakoś zagojone, przestał oczekiwać zbawienia od Boga z nieba i zwrócił się do sfery naturalnej, która mnóstwo ma substytutów Bożego działania. Mogą być to rzeczy dobre, typu na przykład rodzina, ale serce odeszło od Boga. Odeszło od Boga oczekiwania, że Bóg jest wierny, że Bóg w moim miejscu widzi mnie. Zobaczyłem, słuchajcie, ten obraz i powiedziałem, Boże, daj mi ratunek, daj mi radę. Ja też jestem taki, że jestem na granicy odejścia od miejsca oczekiwania, bo spójrz, i tu mi niedobrze, i tu mi niedobrze. Praca, którą mi dałeś, okazuje się, jestem naciskany potężną śrubą. Zdrowie poleciało w dół. Rodzina mnie nie akceptuje, mojej wiary. Podział. Jaka jest pomoc Twoja? I Bóg pokazał mi tego samego chłopczyka i wyglądał identycznie i działał też identycznie, za wyjątkiem jednej drobnej, małej różnicy. Ten chłopczyk nadal miał czapkę kapitańską, nadal cierpiał, nadal płakał, patrzył do góry, oczekiwał, ale wiedziałem, słuchajcie, widziałem w nim coś, czego nie widziałem w pierwszym chłopaku. On był, ten drugi chłopak, nie wiem, czy użyję właściwego słowa, Halinko, popraw mnie w razie czego. On był zdesperowany. On sobie w sercu powiedział, że on musi mieć pomoc od Boga, że nie przyjmie pomocy, która nie jest od Boga. I widziałem, słuchajcie, że on się zachował dziwnie. Mały taki pędraczek, zapłakany, a mimo to, słuchajcie, klęczał, wznosił ręce na stojąco, znowu klęczał, pokazywał tak, że on od Boga musi coś mieć. Zachowywał się naprawdę bardzo dziwnie. I słuchajcie, przez moment jakby niebo się rozjaśniło i widziałem jakby zarys Boga. I wiedziałem, co Bóg czuje w sercu. Bóg dłużej, widząc właśnie taką postawę desperacką, nie mógł dłużej na to patrzeć. On musiał coś zrobić, żeby pomóc temu człowiekowi. Ale przecież Bóg nie zmieni swoich zasad. On chodzi swoimi drogami doskonałymi, które często są z daleka od naszych dróg. Co zrobi Bóg w takiej sytuacji? I zobaczyłem, słuchajcie, że Bóg wyciągnął swoją tą potężną dłoń z nieba, zniżył ją do ziemi, chwycił tego chłopaczka w pół, podniósł do góry do nieba i przytulił go do serca. I widziałem, słuchajcie, tego małego, małego człowieczka przytulonego do serca potężnego, potężnego Boga, przykrytego jego dłonią. I widziałem, jak w tym momencie wszystkie łzy wysychają. Widziałem, jak na twarzyczkę powraca uśmiech. I widziałem, że już zaczyna się rozglądać dookoła. Jego ból został ukojony. I widziałem, jak Bóg go postawił z powrotem na ziemi. A chłopczyk uśmiechnął się i powiedział, będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. To chciałbym i nad życiem każdego z was ogłosić. Że będzie dobrze. Że mamy dobrego Boga, który nie bazuje na naszej dobroci. On jest dobry. On jest dobry. On dopilnowuje, słuchajcie, żeby było dobrze. W najtrudniejszej sytuacji, słuchajcie, toczymy zawsze tylko jedną walkę. Żeby nie odejść z miejsca, gdzie wierzymy w Bożą pomoc, która jest nam dana przez łaskę Pana Jezusa, przyjmujemy wiarą i nie przejść na poziom naturalny, na poziom zaspokojenia przez różne rzeczy. Niekoniecznie narkotyki i alkohol. To może być hobby. Ale to jest rezygnacja z wiary, że jest Bóg i mi dopomaga. Że dał w Panu Jezusie i pomoc. Kochani, nie chciałbym, ja też przyjechałem tu, żeby wysłuchać kazania. Ale widziałem w swoim życiu, jak to działa. Widziałem bój, który się toczy o wiarę wtedy, kiedy człowiek cierpi. Na swojej własnej, krótkiej osobie. Widziałem, jak ludzie pękają inni i jak ja byłem na skraju pęknięcia. I do tego jest Kościół. Do tego jesteś ty i ja. Nieraz Ryszard jak zadzwonił, słuchajcie, maść się wylewała na mnie. A propos, słuchajcie, Bożego działania, wtedy w tej trudnej sytuacji, żeby nie zakończyć jakby świadectwa, które zacząłem, powiem tylko tak. Bóg zaczął realizować to, co mi pokazał. Ja go nie puściłem. I rzeczywiście zacząłem się zachowywać, naśladować tego chłopczyka. O tak robiłem, na kolana, ale wiedziałem, że nie mogę puścić. Że, słuchajcie, i Bóg robił coś wspaniałego dla mnie. Wprawdzie w ciągu dnia byłem w gorącym kotle. Nic się nie zmieniło, bo może jeszcze gorzej było. I w rodzinie, i zdrowie, i w pracy. Presja taka sama. Ale jak przychodziłem do Boga w wieczornej modlitwie, to czułem fizycznie, jak z nieba leje się coś. Nie widziałem tego, ale czułem, słuchajcie, wylewało się mi do środka i oblewało mojego wewnętrznego człowieka. I wiedziałem, gdzie ma wewnętrznego człowieka i jak to się różni od mojego zewnętrznego. Nie miał brzuszka. Więcej włosów pewnie też miał, chociaż nie widziałem. Ale wiedziałem, że mam wewnętrznego człowieka i że Bóg naprawdę koi mnie. I słuchajcie, po takim wylaniu każdego wieczora zasypiałem jak niemowlę. To była jedna rzecz. To było to przytulenie. Ale później Bóg zaczął działać w okolicznościach. Wszystko pozmieniał, słuchajcie. Z najsłabszego Bóg zrobił mnie najmocniejszego. Przyszedł w pewnym momencie i zaczął zmieniać. Uzdrowił mnie. Sprawił, że rodzina przyjęła zbawienie w Panu Jezusie. Widziałem, jak mój tata, który był bardzo takim srogim, nieprzejednanym wrogiem ludzi, którzy wierzą inaczej. Wiecie, o co chodzi, tak? Widziałem, jak przyjmował Pana Jezusa. Widziałem, jak moja mama nie tylko uwierzyła, ale poszła całym sercem do końca, do ostatniego dnia swojego życia, pracowała jako skarbniczka zboże. Widziałem różne rzeczy. Teraz oglądam wierność na przykładzie rodziny mojego Mateusza, syna. Jak Bóg go nawrócił, pouwalniał ze wszelkiego zła, wszelkiego, już nie będę wymieniał. Jak mu dał wspaniałą żonę. Bóg mówił, uczył go, jak ma być dobrym mężem. Przemawiał do niego, chociaż normalnie nie przemawiał, nie słyszał. Bóg zrobił wszystko i to chcę ogłosić nad tobą, nad każdym z was i nad sobą też, nad swoją rodziną, nad tobą, Ryszardzie, nad tobą, Halinko. Jest zbawienie w Panu Jezusie. Jest zbawienie w Panu Jezusie. Jest zbawienie w Panu Jezusie. Doświadczyłem Go, wiem, że jest, wiem, że Bóg jest Bogiem wiernym i że zawsze nam dopomaga, a do nas należy stoczyć do końca bój wiary. Że Bóg ze mną osobiście jest, chociaż obie błędy. Błędu zbyt długiego gadania nie zrobię tym razem. Zwrócę mikrofon, ale kocham was, serdecznie bardzo was pozdrawiam. Słuchajcie, i powiem wam, że w ciężkich chwilach liczy się każdy uśmiech, każde przytulenie człowieka, żeby przejść przez trudne dżungle życia i zwyciężyć krokodyle i różne inne dziwne stwory, potrzebujemy siebie nawzajem. Kochajmy siebie. Tak jak Ryszard i Halinka przygarnęli mnie, a teraz usynowili mojego syna. Niech Boże błogosławieństwo też będzie z wami wszystkimi. Przez Pana Jezusa.
Za chwilę będziemy czytać Psalm 121, bo nie podałem. Ale powiem krótkie świadectwo. Kiedyś byliśmy na obozie proroczym i mieszkałem z Ryszardem w jednym pokoju. I ja jestem człowiek taki niespokojny trochę, więc postanowiłem mu robić akty prorocze i zagadki prorocze. I każdego dnia, jak się budził, coś było zrobione. Albo mu spodnie szyłem i on musiał wiedzieć, co to znaczy, jaki to jest znak proroczy. Albo do butów coś włożyłem, albo koszulę przyszyłem do czegoś. Takie różne numery mu zrobiłem. I opowiadałem to mojemu znajomemu, naszemu znajomemu pastorowi, który przyjechał z Anglii i był w tym roku na obozie proroczym. I on tak podszedł do mnie kiedyś pewnego popołudnia i mówi: Ryszard, kiedyś to ty robiłeś takie numery, a teraz się zestarzałeś. I sobie pomyślałem, o nie zestarzałem się jeszcze. Więc rano modliłem się, chodziłem, mówiłem: Boże, jaki dowcip muszę mu zrobić, żeby to miało sens? Więc chodziłem sobie, modliłem się, poszedłem do lasu, znalazłem taką laskę taką synkatą i rano obudziłem po 6 moją żonę. Poszliśmy bardzo późno spać, ale obudziłem go, mówię: Halinka, przebierasz mnie za proroka. Więc była cała akcja, przebrała mnie za proroka i wziąłem sobie takiego człowieka, który już tam rano wstał, żeby się modlić. Powiedziałem: pójdziesz ze mną, będziesz moim Gehazim. Idziemy razem. I poszliśmy do tego proroka, do tego pastora, do pokoju. Zapukaliśmy, on jeszcze w łóżkach. I powiedziałem: przychodzę tutaj z Bożego polecenia. Macie po pierwsze odgadnąć, kto jestem. Nie zgadli, powiedziałem: jestem prorok Elizeusz, a to jest Gehazi. Przyszedłem tutaj, bo mam zadanie i nagle coś się stało. Zrozumiałem, że to wcale nie dowcip. I on powiedział: ale po co przyszedłeś? Powiedziałem: bo Elizeusz to był człowiek, który wziął 2 razy tyle, co miał Eliasz. I ja przyszedłem to zostawić. Pomodliłem się o nich i poszedłem. I wiecie, ci ludzie przyjechali na obóz z Anglii. Pierwszy dzień obozu, ich córka trafiła do szpitala, już była wcześniej chora, trafiła do szpitala z ostrą niewydolnością nerek i ogólną sepsą w organizmie. Do dzisiaj, już obóz 2 tygodnie zakończony prawie, do dzisiaj tułają się po lekarzach. Najpierw była cały tydzień w szpitalu w Płocku, później była w Stargardzie, a teraz jest w Anglii i nie mogą jej wyleczyć. I powiedzieli mi, dzwonili niedawno, gdyby nie ten akt proroczy, nie wiemy, co byśmy zrobili. Wiecie, bo kiedy człowiek staje przed Bogiem i nawet wydaje mu się, że się wygłupia. Jeżeli kochasz Boga, to nie są tylko wygłupy. To ma sens. To wszystko ma sens. Więc drodzy, nie uzgadnialiśmy, Rycio nie wiedział, co ja będę czytał, a ja nie wiedziałem, co on będzie mówił, ale przeczytam wam Psalm 121. Pieśń pielgrzymek. Oczy moje wznoszą ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj nie da się potknąć Twej nodze. Niech nie drzemie stróż Twój. Oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec będzie, Cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wejścia i wyjścia Twego teraz i na wieki. Amen. Mieć problemy to jest chyba coś, co nas spotyka każdego dnia, tak? Młodzi niedługo idą do szkoły. Nie wiemy jeszcze na jakich zasadach, bo jest COVID. Niektórzy zdalnie pracują, nie mogą pełni pracy wykonać, bo COVID. Są różne zagrożenia, z którymi się spotykamy. Wracając do tego naszego przyjaciela z Anglii, powiedział, przez 2 tygodnie nie badano jego córki, bo COVID. Cierpiała, leżała na podłodze, całą noc leżała w łazience na podłodze, bo nie mogła ruszyć się. Tam było jedynie jakąś ochłodę miała na tej podłodze. A w lekarze mówili, w Anglii, w Manchesterze, mówili, nie możemy jej zbadać, bo jest COVID. I dali tylko paracetamol, który w ogóle nie działał. Jeżeli wydaje się, że ktoś nie ma problemów, to musimy sobie zdać sprawę, że w Biblii jest powiedziane, a Biblia nie kłamie, że nawet w śmiechu serce potrafi boleć. Nie wszyscy pokazują. Niektórzy jeszcze nie mają problemu, już go pokazują i rany rozdrapują, ale niektórzy cierpią w cichości, umierają w cichości. Cierpią. Mamy wyzwania. Mamy wyzwania. Ten psalm wprawdzie nie jest napisany, że to jest psalm Dawida, ale jest wśród psalmów Dawida i ma rytm Dawida, więc wierzę, że to jest psalm Dawidowy, który czytaliśmy. Żeby go omówić, musimy sięgnąć do historii. Pamiętacie, jak Dawid uciekł od Saula i chodził sobie po pustyniach, miejscach bezludnych? Dołączali się do niego ludzie, którzy byli wyjęci spod prawa, trudni ludzie. I za chwilę czytamy dziwną rzecz, czytamy i wokół Dawida powstał obóz, coraz większy obóz, obóz jak obóz Boży. I sobie pomyślałem, jaki obóz Boży? Ludzie wyjęci spod prawa, niesubordynowani, których trudno było ogarnąć i ci ludzie, Biblia ich nazywa obóz Boży. Jaki obóz Boży? Przecież my w kościele tutaj jesteśmy. I czasami tak bywa, niestety, że jak jeden idzie tą stroną, to drugi już idzie tamtą stroną. Nie było tak w kościele nigdy? Na ile znam kościół, to tak było. Nie ma stanu wojennego. Niby się nic nie wydarzyło, a niektórzy sobie nie umieją przebaczyć. A nie jesteśmy ludźmi wyjętymi spod prawa, ludźmi chodzącymi własnymi drogami. to co się działo w obozie Dawida? Jak Dawid doprowadził do tego, że powstał obóz jak obóz Boży? Jak to się stało? Jak to jest w ogóle możliwe? Czytamy: oczy moje wznoszę ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Oczekiwanie. Oczekiwanie. Mój tato nauczył mnie, że pewne rzeczy, czy w ogóle rzeczy, załatwia się natychmiast. Powstaje problem, załatwiasz problem. Nie odkładasz go na później, bo się później nawarstwia i nie dajesz rady. Nie odkładamy na ostatnią chwilę, bo może coś wypaść i nie załatwisz. To robi się nerwowo i do problemu dodaje się problem. Tak jestem nauczony. Ale to nowe pokolenie, czasami moich synów musiałem strofować i do dzisiaj jeszcze czasami muszę strofować, bo tato jeszcze jest czas. Nie ma czasu. Trzeba coś zrobić, to trzeba to zrobić. Nie ma czasu. Lepiej zrobić i później odpocząć, niż odpocząć i później ewentualnie zrobić albo nie zrobić, zależy jak to wyjdzie, tak? Więc jeżeli Dawid miał problem, a miał ich coraz więcej, bo kto to ma problemy? Różni ludzie mają problemy, ale najwięcej problemów mają ci, którzy chcą coś dla Boga robić. Tak, Ewa? Ci, którzy dla Boga robią, mają problemy. Bo są zawsze między młotem a kowadłem. Jedni nie chcą zmian, drudzy chcą zmiany. Jednemu się podoba tak, drugiemu się podoba inaczej. Powiesz, że Żyd, to komuś, kto mówi, ktoś, kto się nie podoba, że nazywasz Żyda Żydem. Powiesz Hebrajczyk, to mówi, że mówisz niekonkretnie. Po prostu wszystkiego można się czepić, tak? Więc ludzie, którzy służą i którzy chcą służyć jak najlepiej, iść jak najdalej, to od ludzi mają już problemy. Ale mało tego, diabeł im nie odpuszcza. Więc są różne dylematy, różne napięcia, które są irracjonalne. Wiecie, że kiedy mieliśmy obóz proroczy rozpocząć, to robiłem wszystko. Pamiętam, Henka mówi, przygotowałeś się, a ja robiłem domek dla ptaków. Stoi przed oknem, zrobiłem. I ona mówi, co ty robisz? Mamy obóz, musisz się przygotować. A ja po prostu, Bóg mi mówił, będzie dobrze. Przygotowaliśmy się, wszystko było gotowe, a we mnie była obawa, napięcie, które nie mogłem racjonalnie wytłumaczyć. Nie było nic, co by mnie jakby stawiało w miejscu napięcia, a ono było. Nie wiedziałem, skąd się wzięło. Opresja. Spać nie mogłem, funkcjonować normalnie nie mogłem, jeść nie mogłem. Najchętniej to bym ogródek kopał. Cały dzień bym kopał. Żeby tylko nie myśleć, żeby cokolwiek robić. I wytłumacz to racjonalnie, nie wytłumaczysz. Ale jeżeli służysz, to masz napięcie. Więc Dawid z różnych powodów miał napięcie. Przede wszystkim dlatego, że postanowił Bogu się poddać, że postanowił Bogu służyć. Postanowiliście Bogu służyć, czy tylko przychodzić do kościoła? Jaka jest wasza decyzja? Niektórzy ludzie lubią chodzić do kościoła, wiecie dlaczego? Bo w kościele czują się usprawiedliwieni. Spełniliśmy obowiązek, halleluja. Zaśpiewaliśmy ładne pieśni, to jest taka balsam na duszę. Wysłuchaliśmy słowa i pomodliliśmy się. Tylko czy to jest cel? A może chcemy służyć Bogu? Chcemy rozwijać się, chcemy wzrastać, chcemy wchodzić w Jego obdarowanie, chcemy brać od Niego to, co najcenniejsze. Dawid tak chciał. Więc mówił, skąd nadejdzie mi pomoc? Ja wznoszę oczy do góry, ale skąd nadejdzie mi pomoc? I to w tym psalmie, który przeczytaliśmy, jest jedyne miejsce, gdzie on się zwraca o sobie. Następnie mówi, pomoc moja jest od Pana, który czyni niebo i ziemię. I trzeci werset mówi, niechaj nie da się potknąć nodze czyjej? Twojej. Nie drzemie stróż Izraela, nie zasypia. Pan stróżem czyim? Twoim. Człowiek, który ma problem, człowiek, który staje przed Bogiem, nie mówi już o sobie. On zwraca się do ludzi. On błogosławi ludzi. On nie generuje swojego problemu, on nie rozgłasza swojego problemu, on zaczyna, mówi, ja mam problem, faktycznie. Jak patrzył na ten tłum ludzi, którzy byli, który musiał nie tylko zaspokoić, dając im jeść i schronienie, ale musiał zadbać o ich etos, o ich postawę, o ich rozwój. Więc patrzył i mówił, skąd nadejdzie mi pomoc? Jak sobie dam radę? Saul na mnie nastaje, ci przychodzą, nie wiem, jak ich wyżywić. Mam obietnicę od Boga, nie wiem, jak je zrealizować. Więc postanowił, nie odpuszczę. Będę oczekiwał na Pana. Będę oczekiwał na Pana. Będę patrzył w górę i będę oczekiwał na mojego Boga. Ale nie tylko to robił. On jeszcze coś innego robił. On patrzył na ten niesforny tłum i mówił do nich, niechaj Bóg nie da się potknąć twojej nodze. On proklamował Boże Słowo nad ludźmi. On zwracał się do ludzi i mówi, miejcie błogosławieństwo. Zaufajcie Bogu. I oni patrzyli, ten, który rozpoczął w prośbie, nagle zaczyna proklamować coś. Kiedy modliłem się i Bóg mi dał ten werset czy ten psalm, zrozumiałem, o co Bogu chodzi. Możemy się strofować, tylko że strofowanie nie zawsze polepsza człowieka. Człowiek się czuje obrażony. Jeżeli czuje się obrażony, to już siebie nie słucha. Możesz do niego mówić i nagadać się, narobić. On już się zamknął, już cię nie słucha, już cię nie lubi. Więc co robił Dawid? Proklamował. On im życzył. Mówi, tak, ja mam problem, ale ja chcę, żeby się wasza noga nie potknęła, bo Bóg nie da się potknąć waszej nodze, jeżeli będziemy stać w miejscu obozu Bożego, jeżeli będziemy stać w miejscu jedności, jeżeli będziemy stali w miejscu zjednoczenia, to Bóg nie da się potknąć twojej nodze. To jest fajne, wiecie, że ja lubię przychodzić do zboru? Bo kiedy tu jestem, to wiem, że On nie da się potknąć mojej nodze. Kiedy chodzę swoimi drogami, to nieraz sobie guza nabiłem. Ale kiedy jestem w domu Bożym, kiedy jestem wśród ludu Bożego, kiedy nade mną jest proklamowane słowo, to wtedy On, Wszechmogący Bóg, nie daje się potknąć mojej nodze. Jak to jest napisane? Przykazał aniołom swoim, na rękach nosić cię będą, tak? Abyś nie uraził o kamień nogi swojej. Niesamowite? Kiedy jestem w domu Bożym, kiedy jestem tu nie tylko, żeby być, ale kiedy przyszedłem, żeby coś przynieść i żeby usłyszeć proklamację, żeby wziąć Boże Słowo, żeby ono zaistniało we mnie, żebym wiedział, że jest ktoś, kto mnie przytula do piersi i jest ktoś, kto wysyła błogosławieństwo na ziemię. Oto nie drzemie stróż twój, bo Pan stróżem twoim. Co to znaczy? Czy On nas pilnuje po to, żebyśmy, nie wiem, głupot nie narobili? A może pilnuje nas, żeby diabeł nas nie zniszczył? Jak idziecie z dzieckiem na spacer, czy z wnukiem, teraz mieliśmy wnuka, wnuczkę u nas, to po co wychodzisz na spacer, żeby być stróżem, tak? To co, ciągle mówisz, nie rób tego, nie rób tamtego? A może pilnujesz, żeby nie upadła, żeby pies nie ugryzł, żeby samochód nie potrącił. Może ochraniasz. Może przychodzisz, zastawiasz swoim ciałem. Oto nie drzemie twój stróż. Oto nie zasypia. Oto ciągle patrzy na ciebie i oto rozumie ciebie, bo kiedy ciągle kogoś obserwujesz, to rozumiesz jego życie. Rozumiesz, w jakim miejscu jest i dlaczego tam jest. I wiesz, jak mu pomóc. Czasami niektórzy ludzie mówią, gdybyś wiedział, Boże, a twój stróż nie zasypia. On wie, on bada twoje życie. Nie, żeby cię osądzić, ale żeby ci pomóc, żeby znaleźć najlepsze lekarstwo. Jeżeli idziesz do szpitala i badają ci krew, i badają ci inne płyny, i prześwietlenia różne robią, to po co? Żeby cię zbadać, żeby najlepiej ci pomóc, żeby najlepsze lekarstwo zastosować, żeby wiedzieć, jak zastosować rzeczy, czy to terapię taką, czy inną, żeby ci jak najlepiej pomóc. Nie tylko, żeby... Ciekawe, czy serce przesunęło się 2 milimetry w lewo, czy 2 milimetry w prawo. Rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu byliśmy w niedzielę w Bielawie i spotkałem się z Arturem Pawłowskim. Opowiadał, zaczęła się jego droga nawrócenia od proroka, któremu przekazałem. Człowiek, który miał miliony, przekazałem mu, że straci wszystko. Powiedział, urodził mi się syn. Zaraz po tym proroctwie. I lekarze powiedzieli, nie żyje. Podłączyli go do różnych urządzeń. Okazuje się, że przepona pękła, czy może nie pękła, może takie geny miał. Jelita weszły do klatki piersiowej, przesunęły serce z lewa na prawą i stwierdzono, że jednego płuca zupełnie nie ma, że przez ucisk płuco zanikło. Powiedzieli, to dziecko nie będzie żyć. I on wtedy powiedział, Boże, ja będę Cię szukał. Zupełnie człowiek, który, jak żona mu zrobiła pierogi, to ją wiózł na nabożeństwo. Jak przyjeżdżał na nabożeństwo, to za kawę płacił $2 w Kanadzie i powiedział, od niczego, od Boga, od Kościoła nie oczekuję. Przywiozłem żonę, bo mi pierogi zrobiła. Taki był. I nagle powiedział do Boga, będę Ci służył. Uratuj mi syna. I płakał przed Bogiem. Miał wizję, autentyczną wizję ukrzyżowania Pana Jezusa. Płakał, nie mógł tego znieść. Powiedział, to jest po prostu nie do wytrzymania. O, widowisko, czy obraz. Poszedł do pracy, przyjechał z pracy, przyszedł do szpitala i nagle ludzie mówią, to jest ojciec dziecka z gwiazd. I on myśli, dziecko z gwiazd poszło do nieba, tak? Umarło. I szedł i płakał. I lekarz do niego podszedł, powiedział, proszę pana, nie wiem, jak to się stało. Serce wróciło na swoją stronę. Nagle, a dowiedzieli się o tym, bo był chłopak zaintubowany, nagle zaczął dziwnie reagować, urządzenie, że piszczeć, więc przyszli, żeby myśleli, że urządzenie się zepsuło, respirator, więc wyciągnęli mu rurki wszystkie i on zaczął oddychać. Powiedział, on nie powinien oddychać, bo nie ma płuca. Zaczęli go badać, okazuje się, że płuco jest i serce jest na swoim miejscu. Rozmawialiśmy z tym chłopakiem, przyjechali razem. Zakochany w Bogu. Czy zawsze był zakochany w Bogu? Nie. Dopiero od kilku miesięcy. Nastolatek, nie wiem, 16 lat ma, 15? 17. 17 lat. Dopiero kilka miesięcy się tak nawrócił. Ale kiedy rozmawialiśmy o Bogu, słuchał i ani nie mrugnął. I powiedział, podszedł do mnie i powiedział, długo czekałem, żeby się z Tobą spotkać, bo to Ty prorokowałeś do mojego ojca, a Bóg uratował mi życie. Ja dzisiaj będę Bogu służył. Ma dwoje rodzeństwa, ich pilnuje i głosi Ewangelię. Wiecie, Bóg wiedział, jak pomóc temu dziecku. Wiedział, jak serce przesunąć. Wiedział, jak stworzyć mu płuco, którego nie było. Lekarze mają do dzisiaj zdjęcia. Nie było płuca. I nagle płuco powstało. Kochani, bo Bóg jest Bogiem cudów. Bada Ciebie. Jest stróżem Twoim, żeby Ci pomóc. Żeby zastosować najlepszą metodę do Twojego życia. Ludzie wyobrażają sobie Boga, który z kijem czeka, jak Cię zdzielić. A Bóg przychodzi, żeby Cię podnieść. Bo to nie zasypia. I nie drzemie stróż Izraela. Twój stróż. Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Słońce nie będzie Cię razić za dnia. Jak się czuliście w ostatnim czasie? Wilgotność duża? Dobrze spaliście w nocy? Kto klimy w domu nie ma? Prawda, że ciężko? Jak jest zimno, niedobrze, jak jest za duszno, niedobrze. Jak słońce świeci, niedobrze, jak słońca nie ma, to jest niedobrze. Ciągle narzekamy. A tu jest powiedziane, że słońce będzie i nie będzie Ci przeszkadzać. Będzie raczej Cię motywować. Że księżyc będzie i też Ci nie będzie przeszkadzać. Bo Bóg to tak zrobi, że będzie to dla Ciebie bardzo przyjazne. Więc dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, kochani, że Bóg przyszedł, żeby zrobić coś cudownego w nas, przełom w nas. Żeśmy byli ludźmi, którzy się przybliżają do Boga i poddają się pod Bożą obróbkę. Żeśmy wiedzieli, że nawet jak Boga nie rozumiesz, to Go doświadczać możesz. Bo On nie drzemie i On powoduje, że rzeczy, które normalnie są Ci problemem, stają się dla Ciebie pomocą. Są dla Ciebie jasne, są dla Ciebie przyjazne. Czy łatwiej ich puścić do domu, do pracy? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że łatwiej. Drodzy, bo On przychodzi, żeby dać odpowiedzi. Moglibyśmy tu mnożyć po prostu różne sytuacje. Świadectwo za świadectwem. Jak Bóg dopomagał. Wiecie, na obozie mieliśmy taką sytuację. Była lekarka, która... Opowiadałem w środę już? Nie? Była lekarka, neurolog, pod 50 i powiedziała, nie mogę chodzić. Nie mogę chodzić. Pytam się, co się stało. Powiedziała, mam nowotwór złośliwy w jakiejś części ciała, a teraz mam przeszód chyba do kości, bo jak stanę na prawą nogę, to lecę. Boli mnie tak, że nie mogę. Mówi, jestem neurologiem, ja wiem, jak to działa. Nie mogę się teraz zbadać, poczekam do końca obozu, ale to już chyba mój koniec. I powiedziała, czy możesz się o mnie modlić? A wcześniej miała do mnie pretensje, bo ona z Kościoła katolickiego. I mówiłem o bałwochwalstwie, o innych rzeczach. Ona przyszła, powiedziała, obrażasz mnie. Powiedziałem, ja ciebie nie obrażam. Nie obrażam katolików, ja tylko ustosunkowuję się do niewłaściwych przekonań Kościoła katolickiego, teologii ich, tak? Ale nie do... Szanujemy ciebie. I ona mówi, no to dobrze. I powiedziałem do niej, pomodlę się o ciebie. To było na pierwszym turnusie? Byliście wtedy? A wyście na drugim byli? Więc powiedziałem, zrobimy ołtarz. 6 krzeseł, ustawiliśmy siedzeniami do siebie i powiedziałem tak, ale to, co się teraz wydarzy, to jest rzeczywistość, to nie jest tylko akt proroczy. Czy się godzisz? I ona mówi, zgodzę się. Ja mówię, ty jeszcze nie wiesz na co. Każę ci się położyć, to jest ołtarz. I oddam twoje życie Bogu. Jak masz umrzeć, to umrzesz. Teraz umrzesz. Fizycznie umrzesz. Wszyscy zbledli. I powiedziałem, czy ty się położysz? I ona patrzyła na mnie, powiedziała, położę się. Czy chcesz umrzeć? Powiedziała, chcę umrzeć. Położyła się i przeprowadziłem przez modlitwę. Boże, jeżeli chcesz, żebym odeszła, to teraz. A jeżeli nie chcesz, żebym teraz odeszła, to mnie uzdrów. Ale daj, żeby umarło moje ego, moje złe rzeczy. Chcę stać inna, przemieniona. Janusz Lindner był i patrzył z bojaźnią na to wszystko, co się dzieje. Chyba czegoś takiego jeszcze nie widział. I ona wstała. Pytam się, czy lepiej się czujesz? Bo nie umarła. Fizycznie nie umarła. Powiedziała, troszkę lepiej, ale nie mogę jeszcze chodzić. Po 2 dniach złożyła świadectwo. Bóle odeszły. Czuję się bardzo dobrze. Złożyła świadectwo, które trwało 30 minut chyba. Powiedziała, doświadczyłam tu czegoś takiego, jak w całym życiu nie doświadczyłam. Bóg mnie uleczył. I mieliśmy wiele świadectw takich. Bóg mnie uleczył. Bóg zrobił cud. Albo w moim wnętrzu, albo w moim ciele, albo w moim umyśle. Bóg zrobił cud. Bo nie drzemie stróż Izraela. Czy metody są zawsze takie? Nie. Ale wiecie, nauczyłem się, że czasami działam drastycznie. Jak odbieram coś od Boga, chcę to robić. Ja wiem, że niektórym ludziom się to nie podoba i dlatego wielu ludzi mnie nie lubi, ale naprawdę staram się słuchać Boga. Może to jest niewygodne. Może ktoś tego nie rozumie, ale to przynosi rezultaty. Ja widzę rezultaty. Tu jest powiedziane, nie drzemie stróż Izraela, twój stróż, nie drzemie. I on spowoduje, że słońce nie będzie cię razić i że księżyc nie będzie ci przeszkadzać. On spowoduje, że będziesz się czuć dobrze. On spowoduje, że twoje życie nabierze innego wymiaru. bo Pan strzec będzie cię od wszelkiego zła. Strzec będzie duszy twojej. Od wszelkiego zła cię będzie strzec. Będzie strzec cię, będzie strzec duszy twojej. Nie wiem, czy na internecie oglądaliście taki filmik, ktoś, nie wiem jak go nagrali, ale nagrali, jak pantera atakuje małego niedźwiadka. Oglądaliście taki filmik? I niedźwiadek ucieka, ucieka, przez kłodę przechodzi, nad rzeką, wpada do wody i nagle już taki zmęczony stoi na brzegu i w desperacji pantera już do niego podchodzi, on wstał, tak, ręce, łapy podniósł i krzyczy. I pantera się odwróciła, odeszła i nagle kamera przesuwa się za niedźwiadka, a tam stoi jego matka, taka potężna. Pan strzec będzie ciebie od zła. Strzec będzie duszy twojej. Strzec będzie wejścia i wyjścia twego. On uczyni cię bezpiecznym. On sprawi, że w domu swoim będziesz czuć się bezpiecznie i na ulicy będziesz czuć się bezpiecznie. Bóg sprawi, że to dobro zagości u ciebie, a nie zło. Bóg to zrobi. Strzec będzie duszy twojej. Myśli twoich, tak? Pragnień twoich, wyobrażeń twoich. Wiecie, co diabeł najczęściej atakuje? Pamiętacie, jak grzech powstaje? Kto pamięta, jak grzech powstaje? Biblia podaje procedurę, czy drogę, jak powstaje grzech. Kto pamięta, jak grzech powstaje? Najpierw jest myśl. Później jest słowo. Później jest czyn. A później jest grzech, a później jest śmierć. Tak? Tak podaje Biblia? Jeżeli Bóg mówi, strzec będzie duszy twojej, to o czym mówi? O miejscu, gdzie zaczyna się grzech. O myśli, o wyobrażeniu. To ty sobie wyobrażasz. To ty sobie wyobrażasz. A on strzeże twojej myśli. I nie będziesz się nakręcać. Wiecie, kiedyś moja żona do mnie mówi, wybaczysz mi? Pytam się, Henka, ale co? Ona mówi, nie pytaj. No ale ja chcę wiedzieć, co mam ci wybaczyć. Wiesz, tak się nakręciłam, tak sobie namyśliłam, to lepiej nie pytaj, co sobie namyśliłam. Tak? Pewnie hormony się zmieniły, nie wiem, co się zmieniło. Ale wiem, że w drugą stronę to też zadziałało kiedyś. Ja musiałem do niej przyjść, powiedzieć, Hańka, wybacz mi i nie pytaj, bo sobie też nakręciłem się, tak? Nakręcamy się, jeden na drugiego. Diabeł z tego ma pożywkę. A ja chcę wam powiedzieć, on przyszedł, żeby nas uzdrowić. Bo tak naprawdę, wiecie, my żyjemy. Gdzie my żyjemy? Monika, gdzie żyjemy? W Polsce żyjemy. W Polsce. Mamy polską mentalność, polskie zachowania. Jesteśmy ludźmi, którzy żyją w taką, są sferą buforową między wschodem a zachodem, tak? Nie mamy takiego pojęcia, jak anglosasi mają. Jak się czujesz? Wszystko w porządku. Serce krwawi, dusza krwawi, wszystko mu się sypie, a on z uśmiechem mówi, wszystko jest okej. Okay. Nie jesteśmy tacy. Nie jest okej. Okay. Ale się uczymy tego. Przychodzimy do zboru i wiecie, że w pewnym zborze byłem, pytałem się, pastora, tak patrzyłem, wy to jeszcze wyglądacie tak normalnie. Ale tamten kościół nie wyglądał normalnie. Każdy uchachany, tak? No nie, to jeszcze nie niebo, a oni się wszyscy cieszą. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że wszyscy się tak cieszyli. Pytam się, czy wy nie macie żadnych problemów? Nie mamy. Czy wszyscy się czujecie dobrze? Wszyscy się czują dobrze. Poszedłem do pastora na obiad i mówię, słuchaj, coś jest nie tak z twoim kościołem. On mówi, no u mnie wszyscy tak. Ja mówię, wiesz co, ja nie wierzę. Za długo służę, żebym w to uwierzył. Nie wierzę. Może jest tak, że masz taką teologię w kościele, że kto ma jakikolwiek problem, to znaczy, że źle wierzy. I ludzie nie chcą, żeby ich osądzono, więc mówią, że jest okej. Okay. Powiedziałem, ja chcę tu zostać dłużej, ja chcę odwiedzać ludzi w domu. I on powiedział, okej. Więc zostałem tam, nie wiem, 4 dni i jeździłem po różnych domach, umawiałem się z ludźmi, rozmawiałem. I nie od razu się przyznawali, ale po 2 godzinach rozmowy, po 3 kawie, kiedy już ciśnienie wzrosło, nie chcieli 4 pić, więc zaczęli rozmawiać. I mówili, powiesz, bo jest takie przekonanie u nas w Kościele, że jak ktoś ma problem, to jest nieduchowy, to źle wierzy, że jest nieudaczny. Wiesz, za dużo odrzucenia mieliśmy w domu, w pracy i jeszcze w Kościele. W Kościele już nie chcemy być odrzuceni, więc przechodzimy, przybieramy maseczkę i jest okej. Okay. Powiedziałem, nie jest okej, okay, bo wasz problem nie jest rozwiązany, nie jest okej. Okay. Jak to może być? I wziąłem pastora do jednej rodziny i powiedziałem, powiedzcie mu. Jak mu powiedzieli, to pastor wstać nie mógł. Mówi, ja myślałem, że jest okej. Okay. Powiedziałem, nie jest okej. Okay. Ci ludzie żyją w kłamstwie i ty ich do tego prowadzisz. Chłopie, Bóg cię kiedyś z tego rozliczy. Upamiętaj się. Ci ludzie muszą normalnie żyć. Jak mają problem, mają przyjść do kościoła i mają się modlić. W kościele muszą wzrosnąć. Dostać słowa odpowiedzi, słowa proklamacji. Pan szczec będzie duszy twojej. Będzie szczec wejścia i wyjścia twego. Pan będzie stróżem przy boku twoim. Proklamuj to nad ludźmi, a nie wpędzaj ich w potępienie. Kościół zaczął się zmieniać. Jacy jesteście dzisiaj? Sami sobie odpowiedzcie. Czy potrafisz się cieszyć, czy żyjesz tylko problemem, nie umiesz się radować? Czy też teraz, kiedy tu przychodzisz, stajesz przed Bogiem i mówisz, mój Bóg ma moc, ja mam problem. To jak Ryszard mówił, na kolana. Ja pamiętam, jak on się modlił. Myślicie, że on udawał? Nie. Ja byłem w czasie tej modlitwy. On stał i łapał, tak. Ja mówię, Ryszard, co ty robisz? On mówi, wołam do Boga. W ten sposób już mi słów brakuje. Wołam, daj Boże, ja czekam. Dla mnie wtedy to było dziwne. Ale doczekał się. Bóg mu odpowiedział. Bo to nie jest ważne, jaka forma. Ważne jest, czy ty naprawdę wołasz do Boga, czy stoisz w miejscu, w którym cię Bóg postawił, w miejscu, kiedy patrzysz na niebo otwarte i czy weźmiesz to, co do ciebie przychodzi. Więc, kochani, chciałbym, żeśmy dzisiaj to wzięli. Żebyście nie udawali wariatów albo ludzi spełnionych, bo każdy ma wyzwania. Wiecie, że każdy ma wyzwania? Mamy wyzwania. Są rzeczy, które będą za jakiś czas i się ich boisz. Są rzeczy, tak? Najpierw rodzi się dziecko, boisz, jak ci wyrośnie. Czy się urodzi zdrowe, a później czy się będzie dobrze rozwijać. A później córeczka twoja ma 14 lat. Pamiętam, jak Eunika miała 14 lat i brałem post i modlitwę, zacząłem się modlić. Eunika mówi, co ty się modlisz? Powiedziałem, wiesz, na ile znam nasz Kościół, to trudno wyjść za mąż. Ja już teraz modlę się o moją córkę, żeby wyszła za mąż. Ona ma dopiero 14 lat. I ona mówiła nam wtedy, że mieć dziecko to jest obrzydliwa rzecz. 14-latki chyba tak myślą, ja nie wiem. Nasza córka tak myślała, mówi, gdzie to mieć dziecko? Po co komu dziecko? A dzisiaj ma 2 i jest szczęśliwą matką. Ale wtedy tak myślała. Ale ja wołałem i mówiłem, Boże, ja nie chcę, żeby moja córka była odrzucona. Ja nie chcę, żeby była samotna. Ja chcę, żeby miała rodzinę, żeby miała zdrową rodzinę. Modliłem się. Ona jeszcze problemu nie miała, albo może go nie widziała. Ja już miałem problem, jako ojciec. Inwestowałem modlitwę w moje dzieci. Jedno, drugie, trzecie. Modliłem się. A teraz, kiedy dzieci mają dzieci, znowu modlę się o ich dzieci i o to, żeby byli mądrymi rodzicami, żeby wychowali dobrze swoje dzieci. Wiecie, do końca życia będziemy się modlić. Do końca życia będziemy wybiegać myślą do przodu. Do końca życia będę proklamował nad moim domem i nad kościołem. Pan stróżem twoim, nie moim tylko, ale twoim. Dzięki temu Dawid zobaczył przemianę w swoich kompanach. Ci ludzie urośli, ci ludzie nabrali blasku, ci ludzie stali się bohaterami, ci ludzie byli mu wierni, ci ludzie zobaczyli, że to ma moc, że słowo w autorytecie proklamowane nad zgromadzeniem przynosi zysk. Prawda, pastorze? Niektórzy ludzie mówią, co wy mówicie? A my proklamujemy żywe Boże Słowo. Bo doświadczyliśmy tego, że to Słowo przynosi owoc. Że to Słowo nie tylko żyje samo w sobie, ale ono darzy nas życiem. Ono podnosi nas na wyżyny chwały, ona przemienia nasze życie. Kochani, chciałbym, żebyśmy w to uwierzyli. Chciałbym, żebyście odeszli do domu dzisiaj przemienieni. Nie chcemy się godzić na to, że ludzie chodzą w pohańbieniu, w niepewności, że idą do domu i płaczą. A co będzie? A jak się stanie? Zbyt wielu ludzi żyło we frustracji i zbyt wielu ludzi żyje we frustracji. Ale my jesteśmy tu po to, żeby nad wami proklamować słowo życia, słowo błogosławieństwa. Amen? To powstańcie. Nie chcę, żebyście do kogoś podchodzili, ale chcę, żebyś pomyślał o kimś i się modlił. Czy to obecna osoba tutaj, czy nie. Jeżeli chcesz się pomodlić o kogoś, kto jest obok ciebie, weź go za rękę albo połóż rękę. Pomódźcie się. A jeżeli ktoś został gdzieś w domu, może gdzieś jest na wyjeździe, módl się o niego. Proklamuj Boże Słowo, Pan stróżem twoim. Niczego ci nie braknie. Pan będzie strzec tego wejścia i wyjścia. Pan sprawi, że ani słońce, ani księżyc nie będą ci przeszkadzać. Bóg będzie błogosławił twoje każde poczynania. Hari karabada shaha, raibada ribada la karabada shata, hide rebada ide. Hari bada shita la korobada ribada la karabada di karabada shata, ribada la karabada di kende. Dobry Ojcze, to Ty jesteś tym, który nas tu postawił w tym miejscu, w miejscu błogosławieństwa. To Ty postawiłeś nas w miejscu Twojej chwały i to Ty otworzyłeś niebo nad nami. Ja dziękuję Ci za to, Panie, że błogosławisz ten lud, który tu jest zgromadzony. Że błogosławisz nas i dzieci nasze i dzieci naszych dzieci. Że Ty błogosławisz, Panie, pokolenie po pokoleniu. Że Ty błogosławisz nas i dajesz nam, Panie, tą dozę odwagi i wiary i działania, Panie, i słowa Twojego, że to wrasta w nas i przez nas jest emanowane, udzielane naszemu środowisku, czy to naszym kierownikom, dyrektorom, czy to, Panie, sąsiadom. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który nam daje jasną twarz. Dziękuję Ci za to, że jesteśmy w miejscu i proszenia, i odpowiedzi. Że jesteśmy w miejscu zachwycania się Tobą. W miejscu, Panie, kiedy widzimy Ciebie na tronie i kiedy wiemy, że masz, Boże, wszelką moc i wszelki autorytet i że Twoje serce jest pełne miłości. Ja dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj. Dzisiaj patrzymy do góry i mówimy, stąd nadejdzie nam pomoc. Nie ze wschodu, nie z zachodu, nie z północy, ani z południa, ale z góry nam nadejdzie pomoc. Bo pomoc nasza jest u Pana. Panie, ja dzisiaj proklamuję Twoje słowo nad tym zgromadzeniem. Proklamuję Twoje słowo, Panie, nad każdą osobą, która tu jest. I mówię, Boże, Ty jesteś stróżem naszego serca. Ty jesteś stróżem naszej duszy. Ty sprawiasz, Panie, że myśli nasze są poddane Tobie i Ty sprawiasz, że diabeł nie może mieszać nam w głowach. Ty sprawiasz, Panie, że nasza wiara rośnie i Ty sprawiasz, Panie, że Twoje słowo przynosi efekt sprawczy. Uczyniłeś nas na Twój obraz i na Twoje podobieństwo i sprawiłeś, że jesteśmy twórczymi ludźmi. Dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem cudów i znaków, że jesteś Bogiem odpowiedzi i miłości. Panie, ja dziękuję Ci za to, że przyszedłeś tu, żeby dokonywać przełomu w naszych życiach. Wybacz, Panie, że czasami się nakręcamy i wybacz, że czasami rzucamy kamieniami w niebo. Wybacz, Panie, że czasami odchodzimy, kiedy już przychodzi Twoja odpowiedź. I mijamy się z nią. Dobry Boże, daj nam wytrwać do końca. Daj nam przez cierpliwość i wytrwałość zyskać obietnicę. Twoje słowo jest żywe i spolegliwe, pewne i skuteczne. Ja dziękuję Ci za to, Panie, że Ty czynisz cuda i znaki. Spraw, Panie, byśmy kochali Twój dom i byśmy kochali Twój Kościół. Daj, Panie, żebyśmy byli razem zawsze. Ojcze, byśmy nie opuszczali wspólnych zgromadzeń naszych. I spraw, Panie, byśmy kochali Twoje Słowo i żyli Twoim Słowem. I spraw, Panie, byśmy umieli i lubili modlić się, żebyśmy kochali to, Panie. Byśmy umieli i chcieli rozmawiać z Tobą. Duchu Święty, przychodź do nas. Napełniaj nas. Spraw, Panie, żeby aniołowie przyszli, posługiwali nam, abyśmy nie urazili o kamień nogi swojej. Dodaj nam sił. Zmęczonemu, Panie, daj siłę. Tym, którzy ustali, daj moc. Tym, którzy mają rozproszone myśli, daj koncentrację myśli. Panie, tym, którzy chodzą bez celu, nadaj cel. Dobry Boże, niech dzieje się Twoja wola w nas. I spraw, Panie, żeby nabożeństwo nie było tylko ceremonią, ale nabożeństwo, żeby każde nabożeństwo, każde nasze spotkanie na tym miejscu, żeby było realnym spotkaniem z Tobą, żywym Bogiem. I żeby to było realne spotkanie z Twoim ludem, nabytym przez siebie Twoją własną krwią. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty dałeś nam błogosławieństwo, które przewyższa nasze zrozumienie. Ja modlę się, Panie, żeby nasze ego umarło, tak jak tej pani doktor, neurolog, umarło ego. I spraw, Panie, żeby każdy z nas odszedł do domu zupełnie zdrowy, tak jak ona zupełnie zdrowa pojechała do swego domu. Ojcze, ja modlę się o to, żeby przyszło błogosławieństwo, które jest trwałe, a nie tylko chwilowe. Panie, spraw. Spraw, Panie, żeby nikt nas nie musiał zmuszać do tego, aby Ciebie czcić. Spraw, Panie, żeby nasze serce wyrywało się do Ciebie. Żeby się wyrywało. Wyrywało. Halleluja. A teraz, kochani, mając tak wspaniałego Boga, chciałbym, żebyśmy Mu podziękowali. Żeśmy naprawdę Mu podziękowali. Tak, nie musisz głośno, ale tak, żeby Cię było słychać. Wypowiadaj tylko słowa dziękczynienia. Zachwycaj się Jego cechami, Jego miłością, Jego obecnością. Halleluja. Dobry Panie, dziękuję Ci za to, że Twoje serce jest dla nas otwarte. Że mogę przyjść i dotknąć się Twojego serca. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nie pamiętasz mi upadków moich i przewinień moich. Panie, że Ty przyjmujesz mnie takiego, jakim jestem i oczyszczasz mnie. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty ocierasz moje łzy i że Ty, Panie, czynisz moje dni lepszymi. Dziękuję Ci, Panie, że dajesz mi obserwować wzrost w moim życiu i w życiu moich bliskich. Dziękuję Ci za to, Panie, że dajesz mi obserwować wzrost tego Kościoła i że Ty dajesz nam sens, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który przynosi radość do mojego życia. Że Ty przynosisz radość do życia moich braci, moich sióstr. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty przemieniasz okoliczności i z tych złych okoliczności wydobywasz dobro. Że Ty sprawiasz, Panie, że przechodzimy Jordan i idziemy do dziedzictwa, które nam przeznaczyłeś. Dziękuję Ci, Panie, za to, że siedzisz na tronie i że masz władzę, autentyczną, potężną władzę i że nikt nie jest w stanie zabrać Ci Twojej władzy, Twojej korony i Twojego autorytetu. Dziękuję Ci, Panie, że wszyscy muszą się pokłonić przed Tobą i że Twoje imię jest najważniejsze, że na Twoje imię zegnie się wszelkie kolano na ziemi, pod ziemią i na niebie. Panie, ja dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem, który wyciąga swoje ręce do nas i każdego z nas przygarnia. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Tobie nie brakuje czasu dla nas, ale masz go dużo, że Ty każdego z nas otaczasz szczególną troską i dajesz nam pełny wymiar czasu. Panie, dziękuję Ci, że jesteś Bogiem wiecznym, Bogiem nieustającym. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci za Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za Ducha Świętego. Dziękuję Ci za dary duchowe. Dziękuję Ci za inspirację duchową. Dziękuję Ci za życie, które nam dajesz. Dziękuję Ci, Panie, za to, że rano budzimy się z radością i spełnieni idziemy spać. Dziękuję Ci za to, że błogosławisz nasze noce i nasze dni. Dziękuję Ci, że błogosławisz dzieło naszych rąk, że błogosławisz dzieło naszego umysłu, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam panować. Dajesz nam władzę, dajesz nam autorytet i dajesz nam pokorę i dajesz nam uniżoność, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj, Panie. Nie musimy sobie Cię wyobrażać. Ty po prostu jesteś i Ty dajesz miarą naczęsioną i Ty jesteś Bogiem hojnym i Ty jesteś Bogiem bogatym i Ty jesteś Bogiem bliskim. Ufam Tobie, Panie. Ufam Tobie, Jezu. Ufam Tobie, Królu. Halleluja. Dobry Ojcze, Ty widzisz tych wszystkich, którzy mają dzisiaj jeszcze rozbiegane myśli i wracają do domu z pewnym jeszcze problemem. Proszę Cię, Panie, pracuj nad nami. Chcemy się poddać pod Twoje działanie. Pracuj nad nami. Zabierz nam zgorzknienie, zabierz nam niezadowolenie, zabierz nam, Panie, niewiarę, zabierz nam, Panie, buńczuczność i spraw, Panie, żebyśmy byli ludźmi, którzy są serca Twojego i myśli Twojej i byśmy mogli wziąć od Ojca to, co najlepsze. Ojcze, niech nasze domy się przemienią i niech ludzie sobie życzą błogosławieństwa takiego jak nasze. Niech stąpi Twój Święty Duch. Niech napełni nie tylko ziemię, ale nasze serca i nasze umysły i nas samych w imieniu Jezusa. Amen.